Sponsorem programu jest Paul Schockemüller Logistics Polska, oferująca profesjonalne usługi w zakresie transportu, logistyki i magazynowania. Co w prawie piszczy?
Bardzo serdecznie witam księdza Tomasza Arelisa, oficjała Sądu Diecezji Opolskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A to jest program Co w prawie piszczy. Ja nazywam się Ewa Skrabacz i podejmujemy jak co tydzień rozważania nad kodeksem prawa kanonicznego. Tym razem dochodzimy do nowego rozdziału, a właściwie tytułu, bo takie nazwy mają te kolejne części. Jest to tytuł szósty i nosi nomen omen tytuł Święcenia. Kolejny sakrament, ale nie kapłaństwo. Tutaj mamy święcenia, bo święceniami są, jak mówi kodeks, biskupstwo, prezbiterat i diakonat.
Zgadza się. Stąd nazwa święcenia w łacinie sacramentum ordinis, ze względu na to, że diakonat jest według teologii Kościoła posługą udzielaną na sposób sakramentalny. Nie jest to kapłaństwo, stąd w odniesieniu do diakonatu mówienie o sakramencie kapłaństwa byłoby błędne. Możemy powiedzieć, że sakramentem kapłaństwa jest prezbiterat i episkopat, czyli biskupstwo. Natomiast żadną miarą nie można tak powiedzieć o diakonacie.
Ale najczęściej tak na co dzień, kiedy mówimy kapłaństwo, to mamy na myśli właśnie prezbiterat.
Tak, to oczywiście w skrócie tak myślimy o kapłanach, to zazwyczaj kojarzą się prezbiterzy, chociaż są to biskupi i prezbiterzy de facto.
Mhm. Kodeks mówi tak we wstępie do tego tytułu o tym, że no właśnie, niektórzy spośród wiernych są ustanowieni świętymi szafarzami, aby byli pasterzami ludu Bożego, czyli ten profil od razu jest tutaj nakreślony. Pasterz, to ma być pasterz.
Tak, z tym, że akurat w tym kanonie nastąpiła zmiana na podstawie Omnium Mentem, gdzie mowa już jest nie o tym, by byli pasterzami ludu Bożego, ale służyli ludowi Bożemu z nowego i szczególnego tytułu.
A to coś zmienia?
Nie wiem, czy coś zmienia. No inaczej może trochę ustawia tę sprawę. Kiedy mowa jest o służbie, to troszkę inaczej to pozycjonuje niż bycie pasterzem. Myślę, że ta zmiana nastąpiła po to, aby wyakcentować to, że to jest kapłaństwo służebne, że to kapłaństwo jest służbą przede wszystkim.
No tak, i to chyba, i o tym powinniśmy pamiętać z obu stron. To znaczy i ci, którzy służą, i właściwie wszyscy jakąś służbę pełnimy wobec siebie. No ale przejdźmy do szczegółów. Takie podstawowe pytania, kiedy, gdzie i kto udziela święceń. Kiedy? Tutaj kodeks przede wszystkim wskazuje niedzielę, mszę świętą niedzielną albo święto nakazane. Czyli ma być to taki, no właśnie, świąteczny, wyjątkowy czas.
Jak sądzę, w każdej diecezji jest to stały termin, kiedy są święcenia. To jest też spowodowane tym, no, że jak z innymi uroczystościami trzeba coś zaplanować, wynająć salę i tego typu proste rzeczy, wypisać zaproszenia i pewnie by się źle działo, żeby ten termin był zmienny. Albo to, że niekiedy właśnie już księża, którzy z daleka gdzieś przybywają, nie muszą szukać tej daty, bo wiedzą dokładnie, kiedy te święcenia się odbywają. Bywają w niedzielę święta nakazane, ale tak jak jest napisane w decyzji dusz pasterskich, mogą też być dni powszednie, udziela się podczas mszy świętej.
I to jest tutaj kluczowe. Najczęściej z reguły, jak mówi kodeks, w kościele katedralnym.
Tak, obecnie tak jest, ale w przeszłości bywało różnie. Czasami święcono w mniejszych grupach, w kościołach, w stolicach dekanatu. No to jeszcze oczywiście też chodziło o reżim komunistyczny, który tam robił pewne problemy z tym. Kwestie związane też w czasach przeszłych nam z dojazdem, który był bardzo utrudniony. Stąd, aby wyjść naprzeciw ludowi parafii, parafianom po prostu i nie komplikować tych przejazdów, to zazwyczaj w mniejszych grupach księży święcono z tego rejonu zamieszkania w pomniejszych kościołach.
No i zostaje jeszcze kwestia kto. Szafarzem święceń jest biskup konsekrowany.
Tak, biskup konsekrowany, ponieważ nie może to być biskup elekt, tylko ten biskup, który przyjął sakrę. Przyjął święcenia biskupie. On może być tym, który udziela święceń tym, którzy są pewnie przygotowani i spełnili wszystkie procedury prawem przewidziane.
W przypadku biskupstwa też udziela ich biskup?
Tak, z tym, że tak naprawdę do ważności tych święceń wystarczy jeden biskup, ale przyjmuje się, że biskupów, w przypadku święceń biskupich, którzy konsekrują, powinno być przynajmniej trzech, czyli biskup główny konsekrator, i dwaj współkonsekratorzy. Oczywiście może być ich więcej, ale przyjmuję się, że minimum trzech, dlatego że pokazać, to jest kwestia związana przede wszystkim z sukcesją apostolską, a także z posłuszeństwem Stolicy Świętej. Oczywiście święcenia, które będą udzielone przez jednego konsekratora, będą ważne, jak powiedziałem, ale będą niegodziwe, dlatego że będą niezgodne z prawem i dokonują się takie święcenia często, jeśli mają miejsce, w takich grupach schizmatyckich, tak odłączonych od Kościoła, które nie mają pełnej łączności. Na przykład takimi święceniami biskupimi były te, które udzielane były przez nieżyjącego biskupa Lefebvre'a. On sam udzielał sakry tym, których stawiał na czele poszczególnych wspólnot. Więc tutaj był duży problem. Ważnie konsekrował, ale bez łączności ze Stolicą Apostolską.
Czyli to taki włącznik bezpieczeństwa trochę, prawda? To znaczy pokazujemy tą szerszą grupą biskupów, że no właśnie, że ten kościół tutaj jest uosabiany przez więcej niż jedną osobę.
Chodzi tutaj właśnie o kolegium biskupów, nie? Mhm. Kiedy jest trzech, jest kolegium, są stare zasady łacińskie, teres faciunt kolegium, prawda? Trzech to kolegium czyni i tu jest ta liczba trzy wymagana przy konsekracji biskupa.
Do naszej rozmowy wracamy po przerwie.